Amen. Okej, okay, dobrze. Chcę dzisiaj mówić o tym, w jaki sposób Bóg może nas błogosławić. Okej? Okay? Nie o tym, że Bóg chce nas błogosławić, nie o tym, że Jego błogosławieństwo jest zawsze dla nas dostępne, chociaż to jest wszystko prawda, ale chcę mówić o tym, kiedy konkretnie Bóg nas błogosławi. W jakich sytuacjach, w jakich momentach i w jakiej kondycji i nastawieniu naszego życia. Jak wielu z was chce być błogosławionymi? Amen. Dwie osoby mamy tutaj błogosławione. Widzieliście obydwie dzisiaj na scenie. Błogosławione niewiasty. To jest jeden z sposobów błogosławieństwa. Inni są błogosławieni w inny sposób. Mężczyźni wszyscy są dzisiaj błogosławieni na spotkaniu. Błogosławiony się ty między niewiastami. więc chcę mówić o tym, ale chcę mówić właśnie o takim aspekcie konkretnym, w jakiej sytuacji naszego życia Bóg nas może błogosławić. Ponieważ zauważyłem coś takiego, że my jesteśmy bardzo szybcy, żeby w momencie trudności wołać do Boga, żeby nas błogosławił. I to jest bardzo właściwe. To jest bardzo właściwe, bo Słowo Boże mówi, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, będzie zbawiony. I ludzie, którzy w momencie trudu, bólu, wyzwania zaczynają krzyczeć do Boga, robią najmądrzejszą rzecz w życiu, jaką mogą zrobić. Ale też czasami jest tak, że my nie rozpoznajemy, że jesteśmy w świetnym miejscu do tego, żeby przyszło do nas już teraz błogosławieństwo. Oskarżamy siebie, oskarżamy okoliczności, oskarżamy innych ludzi, robimy wymówki, tłumaczymy sobie nasze życie i nie rozpoznajemy, że jesteśmy w idealnym miejscu, żeby być pobłogosławieni przez Boga. I przez to brakuje nam wiary, żeby to błogosławieństwo przyjąć. I chcę dzisiaj o tym mówić, o tym, kiedy ciebie Bóg błogosławi, kiedy przychodzi ze swoją ręką, ze swoją mocą, żeby naprawdę ciebie błogosławić. I otwórzmy razem Księgę Izajasza. Otwórzmy Biblię, otwórzmy swoje notesy, halleluja, żeby wracać do tego. Możesz słuchać naszych kazań ze strony, sobie otwierać, zalogować się na drogę, drogawaw.pl i po prostu słuchać sobie kazań. Chcę wam powiedzieć takie świadectwo, nie powiedziałem o tym tydzień temu, w ogóle nie było tydzień temu żadnych świadectw, ale na wiatrakach w tym roku, na wiatrołapie, było po prostu kilka osób, które przyjechały na wiatrołap dlatego, że słuchają kazań w internecie. Z naszego kościoła. Wiecie, czasami jesteśmy tacy zdemotywowani. Też bym cały czas was zachęcał, żebyśmy rozwinęli tą służbę jednak tych nagrań wideo, żeby ktoś to nagrywał, ktoś to przerabiał. To idzie jak po gruzie, bo ciągle ja się tym zajmuję i ciągle nie mam czasu, żeby to właściwie obrabiać. Ponieważ ludzie są naprawdę błogosławieni. Usiadła ze mną na posiłku w czasie na wiatrakach jedna kobieta z Białegostoku. I mówi, że po prostu kazanie Izy, którego słuchała rok temu z kościoła, uratowało jej życie. Po prostu wiecie, i tak słuchasz sobie i tak sobie myślisz, ja cię kręcę. Nawet nie wiedzieliśmy o tym. Po prostu miała bardzo trudną sytuację życiową, przeszła rozwód, bardzo bolesny, koszmar w jej życiu. I po prostu mówi, że była kompletnie załamana, po prostu zrezygnowana. Weszła, przesłuchała tego kazania i mówi, coś się zmieniło. Nagle ktoś ją wyrwał z ciemności, ze szponów diabła. I później mówi, co tydzień po prostu czekała, tylko kiedy ten plik się pojawi. Jak się pojawiał w poniedziałek, to wszystko było okej. Okay. Ale mówi, ale jak już trzeba było czekać do wtorku albo środy, to mówi, miała ciężki czas. A my to po prostu, no jak się uda, to go wrzucimy, jak się nie uda, to się nie wrzuci. A tam ktoś z drugiej strony, wiesz, jakbyś, wyobraź sobie, przychodzisz do zboru i drzwi zamknięte. Ale czekasz do poniedziałku, do wtorku, aż otworzą drzwi. To jest wiara człowieka, wiesz. Także musimy wiedzieć, kiedy drzwi otwierać. I wiesz, to było fajne. Później ktoś mi mówił, że słuchał, oglądał na wideo kazania. W ogóle przyjechali ludzie, którzy tylko dlatego przyjechali na wiatrołap, ponieważ słuchali kazań w internecie i stwierdzili, że trzeba z tymi ludźmi się bliżej poznać i trzeba przyjechać. Ja myślę, że to było kilkanaście osób co najmniej w tym roku. Także po prostu, no, chwała Bogu, po co ja o tym gadam? Od czego to się zaczęło? Aha, że masz mieć Biblię, że masz notować, a później masz słuchać w internecie, tak. Ale przede wszystkim zachęcam cię, bo to jest dobrze napełniać się Słowem Bożym. Całe kazanie miałem na wiatrołapie, świetny ten temat. Więc sobie po prostu wróć do tego. Z całą pokorą mogę stwierdzić, zresztą o mojej pokorze mogę godzinami mówić, ale to nie jest temat dzisiejszego kazania. Więc Księga Izajasza, 40 rozdział, od wiersza, przeczytam wiersz 30 na początek, ok? 30 wiersz. 40-30, Izajasza 40-30. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. To był 29, a 30. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pocholęta potykają się i upadają. Wiecie, na wiatrakach nasze dzieci miały niezłe tempo. Musiały wcześniej wstać, żeby na śniadanie dojść i później chodziły bardzo późno spać, kiedy już wszystkie zajęcia się skończyły i już po kilku dniach było widać, że po prostu się słaniają na nogach. Oczywiście nie chcą się przespać w ciągu dnia, nie, bo by jakieś atrakcje ich ominęły, więc po prostu tak, wiesz, krawędziowały do końca i ostatniego dnia, jak już czwartek, przedostatniego, jak było ognisko i były występy, to Przemek po prostu zasnął mi na rękach. Po prostu nie doczekał występu, za długo się wszyscy rozkładali po prostu i klapa, odjechał. I tak go trzymałem przez teatr, trzymałem go przez taniec, przez piosenkę i tak do końca i później mówię, dobra, okej, okay, bo nie chciałem pójść, bo sam chciałem obejrzeć. Wziąłem go na rękach i zaniosłem go do domku. Wiecie, jak go niosłem do domu, to zawsze jak go gdzieś tam niosę, to na jednym ręku przekładam sobie na barana, a tu musiałem go nieść tak jak klocek, wiesz, przed sobą. Powiem ci, w połowie drogi już miałem dosyć. Mówię, normalnie ręce mi odpadną. Ile ten chłopak waży? I kawał mięsa po prostu. Ja nie wiedziałem, że tyle waży. I wiecie, jakie to było ciężkie, żeby go po prostu donieść do końca. I odłożyłem go, a później poszedłem sobie ręce wymasować. Mówię, nie, normalnie jutro będę coś tutaj miał chyba. I wiecie, i ten werset mi się przypomniał o pacholętach, które potykają się, upadają i mdleją z braku sił. I ten werset mi cały czas mi chodzi. Zresztą Przemek taki jest, że jak jest zmęczony, to się potyka. Zresztą dzieci takie są, tak? Są zmęczone, to nagle, wiesz, wypadki się zaczynają. Wtedy trzeba dziecko po prostu wziąć i po prostu odpoczynek mu zafundować, tak? Ale wiesz, tu jest napisane, że nasz Bóg jest Bogiem wiecznym. Jest twórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest jego mądrość. I zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. I wiesz, będę miał przechodził przez różne takie fragmenty ze słowa. To jest pierwszy, kiedy Bóg mówi o tym, że On nam daje siłę. I wiesz, On nam daje siłę wtedy, kiedy my jesteśmy bezsilni. Kiedy w nas nie ma mocy. Kiedy ustajemy, wiesz. My często, jak dochodzimy do krawędzi naszego życia zmęczenia, to my się poddajemy. Oskarżamy się o to, że jesteśmy słabi, albo nie nadajemy się do tego chrześcijańskiego życia. Mieliście takie sytuacje w życiu? Po prostu jesteś na krawędzi i mówisz sobie, Boże, co z moim życiem? Boże, jesteś daleko. Wiesz, niekoniecznie tak jest. Być może właśnie dlatego jest, że się po prostu zmęczyłeś. I musisz wtedy rozpoznać, że jesteś człowiekiem tylko i zacząć szukać w Bożym ręku odpowiedzi dla siebie. I wtedy jest powiedziane, że On zmęczonemu daje siłę. Widzisz, można inaczej powiedzieć. On nie daje siły temu, który nie jest zmęczony. On daje siłę temu, kto jest zmęczony. Wiesz, jak idziemy sobie z Przemkiem, to też parę razy miałem na wiatrołapie, i on mówi, tato, weź mi na ręce. Ja nie zawsze go biorę na ręce. Bo jakbym to zawsze robił, to by było po mnie. Zresztą niektórzy, tutaj jest taka jedna osoba, która właśnie dała się wykorzystywać mu. I bardzo dobrze, bo ja nie musiałem. Ale wiesz, ale ja wiem, jako ojciec, kiedy on ma dosyć i kiedy muszę go wziąć już na ręce. Bo się rozklei, bo się będzie potykał, bo upadnie, bo rozbije sobie głowę. Jest za długa wycieczka i wtedy wiem, jak byliśmy w górach na przykład, to wiem, kiedy po prostu jest ten czas. I wtedy przychodzę, biorę go, sadzam go sobie na barana i go niosę. I wiesz, kiedy ty jesteś zmęczony w swoim życiu, kiedy dochodzisz do krawędzi, to przychodź do Boga. Ponieważ tu jest powiedziane i to jest obietnica Jego słowa, że On zmęczonemu daje siłę. My często, jak jesteśmy zmęczeni, to jesteśmy jak te pacholęta. Potykamy się, upadamy, mówię o duchowym życiu. Rozbijamy sobie głowę i nawet nie wiemy, że Bóg czeka, bo On dał obietnicę i powiedział, ja jestem tutaj, żeby cię wzmacniać, kiedy jesteś słaby, żeby dać ci siłę. Więc nie brnij w swoim zmęczeniu, próbując iść przez swoje życie. Nie zapieraj się, nie zaciskaj warg, nie zaciskaj pięści, ale zatrzymaj się i weź moją moc. Wiecie, to jest bardzo ważne dla naszego życia. I to jest życie w uzależnieniu się od Boga. Ludzie wolą o własnej mocy się przebijać i to świadczy o ich niezrozumieniu duchowego życia. Wolą jeszcze mocniej nacisnę, jeszcze bardziej się zaprę. Czasami tak jest, ale powiem ci, tak naprawdę, przypomina się cały czas słowo Gienka z Wiatrołapu, tak naprawdę to chodzi o to, żeby pozostawać na krzyżu i żeby po prostu nie próbować złazić z tego krzyża, ale mówić: Boże, cała moja siła jest w Tobie i po prostu dzięki Tobie przejdę moje trudności, dzięki Tobie przejdę ten trud, w którym ugrzązłem i wrócę do Twojej mocy. Kiedy tego nie robimy, to często sami sobie zaczynamy robić krzywdę. Gdzie najbardziej, najtrudniej Bogu jest błogosławić upartych ludzi. Bardzo to ciężko. Wiecie, co jest synonimem bycia upartym? Kto jest synonimem bycia upartym? To jest ten osioł, który po prostu, którego ciężko namówić, to jest takie dziwne zwierzę, które ciężko namówić, żeby wyruszyło w podróż, kiedy nagle coś tam mu przeskoczy w głowie i to jest jak zapadka. I po prostu z takim osiołkiem nic nie można. On dalej jest piękny, dalej jest kochany, kolor sierści mu się nie zmienia, kolor oczu mu się nie zmienia, nie zamienia się w demona, po prostu taki jest, takie pyk. I koniec. I po prostu i dalej z nim nie ruszysz. Wiesz, i to jest właśnie takie sytuacje w naszym życiu, kiedy my jesteśmy zmęczeni, dochodzimy do krawędzi i zamiast wrócić i mówić: Boże, w Tobie jest zaopatrzenie, źródło mocy, halleluja, i brać to, to my pozostajemy z tą zapadką i po prostu brniemy w nasze życie, myśląc, że wykonujemy Bożą sprawiedliwość, że wykonujemy Boże dzieło, myśląc, że po prostu walczymy i trudzimy się, a tak naprawdę chodzi o to, że zaczyna nam brakować światła w naszym życiu, brakować zrozumienia w naszym życiu i brakować ducha w naszym życiu. A Boże błogosławieństwo jest właśnie dla tych, którzy są zmęczeni, którzy ustają, dochodzą do krawędzi i Bóg chce właśnie nam w takich sytuacjach dać swoje życie. Z tym osłem to jest tak, jak to jeden dowcip mówi, może kto nie zna tego dowcipu? O ośle, który po prostu nie chciał dalej iść. Okej. Wybaczcie ci, którzy znacie. Więc był po prostu taki osioł i on, handlarz nim handlował i chciał go sprzedać bardzo i powiedział właśnie, reklamował go jako bardzo, bardzo takiego osła posłusznego, że on po prostu tylko słowo idzie, więc to jest najwyższa rekomendacja dla osła, bo osły takie nie są, więc takiego osła bardzo łatwo sprzedać i bardzo dobrą cenę można zrobić, więc ten kupujący upewnił się, że to na pewno tak jest. On daje gwarancję, jak coś, proszę z osłem wrócić. Po prostu będzie wszystko okej. Sprzedał go, zaprzęgł go, no i ten gospodarz wyjechał za mury miasta i osioł za murami miasta stanął. Ale zgodnie z zaleceniem tego właściciela, bo tam było, że tylko trzeba mu szepnąć na uszko, po prostu i on dalej idzie, podszedł do osła zadowolony, bo to ma gwarancję na to, to wiesz, Mercedes po prostu wśród osłów, nachylił się do łóżka i mówi: idź. I odszedł, a osioł dalej stoi. Ja mówię: coś nie tak. Podszedł do drugiego łóżka i mówi: idź. I osioł nic. Próbował go ciągnąć, szarpać, nic. No załamał się, dobrą cenę zapłacił. Wsadził osła na wózek, który ciągnął. Sam chwycił za wózek i wraca na bazar. Przychodzi do właściciela i po prostu mówi reklamację. On nie słucha. Mówi: niemożliwe. Mówi: jak to? A co pan robił? No tak jak pan mówił, nachyliłem się do łóżka i mówię: idź. A mówi: to jest niemożliwe. Idziemy, sprawdzamy. Wsadzili osła, zdjęli z wózka, zaprzęgli go i ten właśnie, który sprzedawca, wziął taki gruby pal, taki drąg, zamierzył się z całej siły i w głowę tego osła. A później podszedł do łóżka i mówi: idź. I osiołek ruszył. I ten, który kupił osła, mówi: ale zaraz, no. Mówi, jeszcze trzeba tylko mu powiedzieć: idź. A on mówi: tak, ale zapomniałem powiedzieć, że przedtem trzeba zwrócić jego uwagę. Wiesz, i to jest właśnie w naszym życiu. Jesteś zmęczony i to zmęczenie, to ono już powinno być sygnałem od Boga, żebyś do Niego wrócił i zaczerpnął Jego błogosławieństwo. Bo to jest miejsce, które On obiecuje, że On ma dla Ciebie. Jest powiedziane, że On daje siłę zmęczonemu. Nie daj siły silnemu. My myślimy tak: jestem silny, wykonuję wolę Bożą, głoszę Ewangelię, modlę się. Panie, więcej mi daj, bo już jestem mocny. Jak ty mi jeszcze dołożysz swojego poweru, swojego ognia, to nawet dalej zajedziemy. Ale Słowo Boże nigdy tak nie mówi. Słowo Boże mówi, że On daje siłę zmęczonemu. Amen. Więc pamiętaj o tym, kiedykolwiek dochodzisz do miejsca, żyjąc w tym zmęczonym mieście, dochodzisz do miejsca, gdzie po prostu nie możesz dalej. Bóg w tym momencie to jest miejsce błogosławieństwa dla ciebie. Amen. Więc zwróć uwagę. Zwróć uwagę, bo Bóg ma dla ciebie błogosławieństwo. Okej? Dobrze, to był pierwszy przykład. Teraz będzie długa lista z Ewangelii Mateusza 5 rozdziału, a później będziemy jeszcze pójdziemy do życia patriarchów. Więc ja będę sobie tak nauczał, a niech to was nasącza, wasze życie, i przyjmujcie to wskazówki dla swojego życia. I to jest oczywiście lista błogosławieństw, Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, bez kontekstu, od razu od 3 wiersza. Jezus mówi tak: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Wiesz, to jest miejsce błogosławieństwa dla ciebie. I teraz, jeżeli ty jesteś ubogi w duchu, albo smucisz się, to już czeka błogosławieństwo na ciebie. W tym momencie. I my tak nie myślimy. My jesteśmy inaczej skonstruowani, niezgodnie z prawdą Bożego Słowa w naszym myśleniu. My przychodzimy do kościoła, jesteśmy smutni i my myślimy, że to jest po prostu niemożliwe Boga spotkać. I myślimy sobie wtedy: Boże, wyciągnij swoją rękę i mi błogosław, bo jestem smutny. I nie rozumiemy, że ten smutek właśnie to jest droga, żeby już błogosławieństwo do ciebie przyszło. I ty możesz stanąć przed Bogiem i powiedzieć: Boże, jestem przygnębiony, jestem rozdarty, jestem załamany, jestem w uciśnieniu, nie widzę rozwiązania. Po prostu. Ty po prostu stajesz w prawdzie tego miejsca, w którym jesteś, to natychmiast Bóg zaczyna wylewać błogosławieństwo na twoje życie. Wiesz, ja cię zachęcam do tego, żebyś tak postrzegał Boże błogosławieństwo, które przychodzi. Bo z niektórymi z nas to jest tak, tak jak z moim życiem chrześcijańskim było, że my po prostu czekamy, aż nas po prostu, wiesz, te gąsienice życia, tego czołgu życia przejadą do końca i wtedy my już jesteśmy w takim miejscu, jak takie placki zmiażdżone, że my wtedy przychodzimy do Boga i my wtedy nie analizujemy już, że jestem smutny, że chyba teraz to już jestem smutny, bo już mnie tak przejechało, tylko my wtedy przychodzimy i mówimy: Boże, pomóż mi. I to jest dziwne, że wtedy przychodzi... Tak przychodzi błogosławieństwo do nas. Tylko moje pytanie jest, dlaczego my nie możemy się upamiętać w naszym myśleniu troszkę wcześniej i powiedzieć: Boże, to jest ten czas. To jest teraz czas, żebyś odpowiedział na swoje słowo. Wiecie, ja w moim życiu to robiłem tak, moja żona to dobrze poznała, że jak zgrzeszyłem w pierwszych latach naszego chrześcijańskiego życia, zresztą pewne elementy do dzisiaj przeciągam, jak ten uparty osioł, ale w pierwszych latach było tak, że jak zgrzeszyłem, to później moja żona mi mówiła: no i co, teraz się będziesz biczował, tak? Bo jak ona zgrzeszyła, to ona zaraz szła do Boga, wyznawała swój grzech i od razu po prostu wracała zadowolona, cieszyła się. Ja tak patrzałem na nią i tak sobie mówię: to nie fair, to nie fair. Jakoś powinna być taka dolina po tym grzechu. Takie dołowanie trochę. Bo ja tak robiłem. Zgrzeszyłem i później byłem taki po prostu... Ona mówi: czemu się nie modlisz? Prawda? Ona nie była, ona była dobrą żoną i narzeczoną wcześniej. Nie była jak żona Joba, która do niego mówiła: zgrzeszyłeś, bluźnij Bogu i umieraj. Tylko ona była dobrą żoną. Ona przychodziła i mówi: co się dołujesz? Wracaj do Boga. Módl się. Ja mówię: nie, wszystko jest bez sensu. Życie jest bez sensu. Bóg nie działa w moim życiu. Gdyby działał, to by nie zgrzeszył. Później się nauczyła, że to jest taka moja bezbożna terapia duszy i muszę się tak przez tydzień tak po prostu, wiesz, do następnego spotkania, kiedy bym musiał się słowem dzielić, albo do następnej modlitwy, kiedy będę musiał prowadzić, to ja tak muszę się po prostu wydołować. I później już tak przychodziłem i tak się zbliżał ten dzień, kiedy będę szedłem na spotkanie i musiałem przygotować jakieś słowo i wtedy tak przychodziłem do Boga i mówię: Boże, ty, nic się nie podzielę z tego miejsca, w którym jesteś, musisz mnie jakoś tak teraz dotknąć. I wtedy taki byłem taki... I wtedy po prostu tak niebo się tak uchylało i tak po prostu przychodziło. I tak byłem: Boże, dziękuję Ci. Wszystko mam z Twojej łaski. Tylko po prostu, na co ten tydzień był? Na co on był? Pozwalałem demonom, diabłu hasać na swoim życiu. I teraz wiesz, tu jest powiedziane, że ubodzy w duchu, to inaczej można powiedzieć, że ubodzy w duchu to są ci, którzy po prostu dostrzegają swoje ubóstwo. To jest duchowe ubóstwo, że ja dostrzegam swoje uzależnienie od Boga, swoją bezradność bez Boga i potrzebę bycia blisko Boga. Wiecie, Jezus powiedział, że On nie przyszedł do zdrowych, ale przyszedł do chorych. I problem był tylko taki, że ci, którzy byli naprawdę chorzy, nie zauważali tego. I on powiedział, ja nie mogę im pomóc. I ubogi w duchu to jest właśnie ten, który przychodzi z taką kapitulacją do Boga i tam już czeka na niego błogosławieństwo. Bo on po prostu rozumie, wyznaje to. Wiecie, teraz byłem na wyjeździe w piątek i sobotę. Spotkałem się z ludźmi, którzy nawrócili się wtedy, kiedy ja się nawracałem tam w szkole średniej, kiedy byliśmy. I wiecie, wróciły mi pewne wspomnienia, pewne emocje z tamtego czasu. I jedna z nich była taka, że pamiętam, przypomniały mi się dokładnie emocje, które towarzyszyły mi przed moim nawróceniem. Wiecie, to była wczesna wiosna, jeszcze śniegi nie stopniały. I ja potrafiłem całe kilometry chodzić w śniegu mokrym po kolana, bluźniąc całemu swojemu życiu. I mówiąc, że wszystko jest bez sensu. Boże, zabierz moje życie. Obym teraz się potknął tutaj w tym śniegu i umarł. I żeby mnie za miesiąc dopiero znaleźli, jak się będę rozkładał. Tego rodzaju to były słowa, ale to były emocje. Ja po prostu nie widziałem dalszego sensu podróży z Bogiem. Znaczy, ja nie znałem wtedy Boga, tak? Ale byłem trochę religijny. Więc te moje emocje kierowałem do Boga. I mówiłem, po prostu jest, Boże, to jest po prostu porażka. To jest po prostu kanał. Łaska była taka, że w tym zmęczeniu, kiedy już mi zaczynało być zimno, kiedy miałem ciuchy przemoczone, kiedy byłem głodny, to w tym wszystkim wracałem do internatu, jadłem coś, piłem ciepłą herbatę i sens życia pomału wracał. I później czytałem sobie poezję Stachury, a tam było napisane, że zmęczenie jest najbardziej błogosławionym stanem człowieka, bo mu wtedy myśli samobójcze wietrzają z głowy, jak już się tak po prostu, wiesz, jest wyczerpany. I sobie przypomniałem to. I wiesz, jak czytałem ten fragment, i właśnie o tym myślałem. Sobie myślę, Bóg mnie znalazł właśnie w takim miejscu. Wiesz, i ja myślę właśnie, że to jest miejsce, kiedy my się znajdujemy w takim miejscu, to jest miejsce, w którym Bóg chce nas błogosławić i to jest miejsce, w którym On nas może błogosławić. Bo my często nie uznajemy swojego duchowego ubóstwa i nie akceptujemy tego smutku, który od Boga przychodzi do naszego życia. Wiecie, Słowo Boże mówi, że jest smutek, który sprawia upamiętanie i jest smutek, który oddala od Boga, który jest rozgoryczeniem. I wiesz, kiedy my możemy uznać nasze duchowe ubóstwo, kiedy możemy uznać, że jesteśmy smutni i że to od Boga przyszło, bo nie idziemy Jego drogami, to wtedy jest miejsce błogosławieństwa dla nas. I powiem ci, że w Królestwie Bożym to jest tak, że może być dwóch braci w Kościele. Ja tak powiem dla potrzeb kazania. Jeden to jest taki kulowy brat. On przychodzi do Kościoła. Chwała Panu. To jest moja Biblia, a teraz będziemy uwielbiać Pana i Bóg jest wspaniały, nie? I ludzie przy nim się czują zdołowani, bo po prostu on nie ma współczucia w sobie, nie ma zrozumienia dla ich problemów. I wiecie, ja przez lata mojego duszpasterstwa nawet promowałem takich braci. Mówię, a to jest człowiek duchowy, on ma swoją Biblię, on wchodzi po prostu, ciach, ciach. Ale później przychodzi drugi brat, który jest po prostu ubogi w duchu i zasmucony stanem swojego życia. Przejechany przez życie, on przychodzi do kościoła i on nie wie po prostu co będzie. On się cieszy, że jakoś się dowlógł, jednak w tą niedzielę trafił do kościoła, ale on jest przejechany. I wiecie, z perspektywy ostatnio sobie liczyłem, ile dni żyję nawet z Bogiem, tak z nudów, w samochodzie, jak jechałem 450 kilometrów, sobie na kalkulatorze liczyłem, ile dni żyję z Bogiem, są już tysiące, słuchajcie, dni. I z tej perspektywy powiem wam, że ci kulowi bracia, oni często po paru latach stają się kulowi, ale z powrotem w świecie. Znam takiego jednego brata, który był tak kulowy, wykulowany na maksa. W ciuchach, w Biblii, we wszystkim, wiesz. Ostatnio znalazłem go gdzieś tam na naszej klasie. Słuchaj, wiesz, prześledziłem jego życie po tym, jak odszedł z kościoła. Słuchaj, napisał książkę, zajął się archeologią, a teraz jest jakimś mistrzem któregoś tam pasa po prostu w sztukach wschodniej walki. I on dalej jest wykulowany. Na zdjęciach jest taki po prostu, wiesz... Europejczyk. Zupełnie tak, jak go pamiętam z kościoła. Tylko wiecie, ja wiem, że on jest poza Bożym błogosławieństwem. A może on miał w tym samym czasie w kościele brata, który po prostu, wiesz, nie wiedział, co z czym się je. I tak naprawdę był potępiony przez postawę tego gościa, który wchodził z Biblią wszędzie, jak z maczetą. I po prostu nie wiedział, czy on jeszcze będzie żył z Bogiem, czy nie będzie żył z Bogiem. I wiecie, i on dzisiaj żyje z Bogiem. Ten zamęczony. Okej? Wiesz, ty możesz po prostu być zasmucony i idziesz sobie po prostu ulicą miasta, na przykład, i masz wtedy wybór. I możesz powiedzieć, ja przyjmuję ten smutek i rozumiem, że to jest miejsce, w którym Bóg coś chce zrobić w moim życiu, chce mnie błogosławić. I możesz na tej drodze swojego życia skręcić, wejść do kościoła. Mówię o takiej normalnej ulicy, nie mówię o przenośni, tylko o normalnej ulicy, normalnym kościele. Wejść tam do tego kościoła z wielkim echem, chłodem i zapachem kadzidła. Usiąść w ławce i porozmawiać sobie z Bogiem i powiedzieć po prostu, Boże, gdzie jest moje życie, dokąd ja idę? I być błogosławionym. A możesz na drodze tego życia powiedzieć, ten smutek jest nieznośny, ja po prostu nie mogę z tym chodzić, to mnie przeraża. I wejść po prostu sobie do baru. Albo na imprezę do klubu i po prostu światłem i dźwiękami zagłuszyć to, co dotykało twojej duszy. I Jezus mówi, że błogosławieni ubodzy w duchu i błogosławieni, którzy się smucą, albowiem do nich należy królestwo i oni będą pocieszeni. Więc ty wybierasz, czy jesteś błogosławiony i ty możesz rozpoznać miejsce, w którym Boże błogosławieństwo do ciebie się zbliża. To, że jest źle, wcale nie znaczy, że jest źle. Bo to, że źle, może oznacza, że jesteś w przededniu czegoś absolutnie fantastycznego. Spotkania z Bogiem. Wiecie, jak ja się nawróciłem w tym swoim smutku, w tym oraniu po prostu nogami tych po prostu pól zamoczonych w śniegu, tarzaniu się w jakichś liściach, słuchajcie, jak ja rzeczy robiłem. Ja poszedłem prawie wejść do lasu, położyć się pod krzakiem po prostu w zimę i czekać, aż umrę. Naprawdę, to był stan mojej duszy. Nic z moją głową się nie działo, ja ciągle dobrze myślałem. Tu chodziło tak, że aż nie można było tego opanować. Ale byłem po prostu w mojej duszy byłem zmęczony. Wiecie, ale później jak się nawróciłem, to po prostu jakby, to jest właśnie to, Królestwo Boże. Pocieszenie przyszło i to przyszło w takiej mierze, że ja tego nie potrafiłem utrzymać. Ja po prostu leciałem do moich znajomych i ja mówię, słuchajcie, Jezus żyje. On zmienił całe moje życie. Wiecie, ja budziłem się rano przed nawróceniem i po prostu i włączali nam radiolki takie były, głośniki w każdym pokoju, na dole było jedno radio, radiowęzeł. Włączali nam trójkę, ja się budziłem i słodki głos manam eterny, nie manam eterny, mana po prostu. To jest dwóch gości. Jak on ma na imię, man? O, halleluja. A słuchajcie, a jak to był ten prorok, słuchajcie, ten, jak on miał na imię? Dobra, Wojciech. I wiecie, i ten głos Wojciecha po prostu w głośniku, wiesz, był. I po prostu on był świetny, puszczał najlepsze kawałki, których słuchałem. A ja otwierałem oczy, patrzyłem na sufit i mówiłem sobie, Jezu, następny dzień. I nie wiedziałem, co zrobić. Nawróciłem się i otwierałem oczy i mówię, chwała Jezusowi, następny dzień. Szedłem do łazienki, jak widziałem kogoś, to od razu mu Ewangelię głosiłem, jak wiedziałem, że nie jest nawrócony. I mówię, słuchaj, Jezus cię kocha. On mówił zęby, odwal się. Ale wiesz, to jest to, Boże błogosławieństwo przychodzi w momencie, kiedy ty jesteś ubogi w duchu, kiedy jesteś zasmucony w Boży sposób, kiedy wiesz... I wiecie, ktoś może powiedzieć, no to była depresja, to był stan kliniczny, no kłaść się pod krzakiem. No oczywiście, niektórych to może doprowadzić naprawdę do poważnych problemów. Ale jeżeli, wiesz, ja w tym wszystkim wiedziałem, że jest Bóg na niebie. I jak tylko dochodziły jakieś informacje, że coś z Bogiem miały wspólnego, to ja się tego czepiałem. Jakaś książka, zaproszenie na jakieś spotkanie. I w końcu spotkałem ludzi, którzy żyli Ewangelią. I po prostu, i oni mnie zassali. I to było spowodowane tym, że było duchowe ubóstwo i był duchowy smutek. Wiesz, i po prostu, więc kiedy to ciebie spotyka, to się nie martw. To jest miejsce, w którym Bóg wyciąga rękę nad twoim życiem i będzie cię błogosławił. Czasami możesz się czuć bezradnie w swoim małżeństwie, w relacji małżeńskiej. I sobie myśleć po prostu, Jezu, no po prostu miało być tak pięknie. I po prostu takie wyzwanie to jest. Ale wtedy, kiedy pójdziesz do Boga, kiedy zwrócisz się z tym i wylejesz swoje serce przed Nim, to już jesteś w miejscu. Może są inne problemy, inne kwestie. Więc nie oskarżaj w tym momencie siebie, nie bluźnij sobie, nie bluźnij Bogu, tylko mów po prostu, Boże, ja po prostu z tą moją nędzą, ja przychodzę do Ciebie, po prostu Ty mnie uratuj. Na pewno masz jakąś odpowiedź. I to jest miejsce potężnego błogosławieństwa. Bo wtedy Bóg przychodzi i mówi, jejku, to jest naprawdę puste naczynie, które może być naprawdę napełnione moją chwałą. To jest człowiek, który ogłosił, rozpoznał i ogłosił, że po prostu, że on nie może, że on nie daje rady. Ja go wypełnię. Dlatego Jezus tą listę błogosławieństw wymienia. I on przychodzi i mówi, błogosławieni ubodzy, ubodzy w duchu. Błogosławieni, którzy się smucą. To jest miejsce, w którym Bóg może przyjść ze swoim błogosławieństwem. Amen? Ktoś może myśleć, no tak, ale jest taki werset, że radość Pana jest naszą siłą. Amen. Ale wiesz, to jest radość Pana. To nie jest radość, że się po prostu, wiesz, odporniłeś na wpływy świata, uniezależniłeś od wszystkich, ty, twoja Biblia i twój plan na życie. To nie jest radość Pana. Czasami to jest wręcz odwrotnie. Czasami to jest pycha życia. Zakamuflowana moją religijnością i moim po prostu, moją religijną postawą wojownika, fanatyka. Radość od Boga to jest zupełnie coś innego. To jest coś takiego, że cieszysz się, nawet jak po prostu nikt się nie cieszy. To jest tak, jak mówi Stary Testament, chyba Księga Ageusza, że chociażby po prostu winnice, wiesz, nie wydały plonu, chociażby przyszła zaraza do moich trzód i obór, to ja będę radował się w Panu. To jest inny rodzaj życia. To jest radość życia, która przychodzi dla ubogich w duchu i tych, którzy się prawdziwie smucą i rozpoznają. To jest radość życia. Radość Pana. Teraz dobrze, drugie błogosławieństwo, znaczy to były dwa w jednym, ale teraz błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Cisi to jest inaczej pokorni, tak naprawdę to jest w dzisiejszym zrozumieniu powinno być tam użyte pokorni. Jest powiedziane w Starym Testamencie, że Mojżesz był najbardziej cichym z ludzi, a tak naprawdę to jest pokornym, najbardziej pokornym z ludzi. I wiesz, błogosławieństwo Boże jest nad tego rodzaju ludźmi, którzy są pokorni. I teraz czym jest ta pokora? Wiesz, pokora to nie jest wtedy, kiedy ty na przykład mówisz sobie tak, jestem zerem. Albo nie daję rady. Moje życie to jest kupa śmieci. Bo to jest oskarżanie tego, co Bóg stworzył. I taki człowiek może wyglądać na pokornego, takiego po prostu wyżyłowanego w życiu, ale to nie jest pokora. Pokora to jest prawdziwe uniżenie serca, które z jednej strony mnie uniża w moim spojrzeniu na życie, ale w tym samym momencie pokora to jest wywyższenie Boga. Amen. Pokora to nie jest poniżanie swojego życia. Takie po prostu, ja się do niczego nie nadaję, ja nic nie potrafię, Boże, takiegoś mnie stworzył, takiego mnie masz. To nie jest pokora. Pokora to jest prawdziwe uznawanie miejsca, w którym jestem i nie zagłuszanie prawdy o moim życiu. To jest to. I wiesz, i wtedy przychodzi Bóg i On mówi, że ma błogosławieństwo dla takiego człowieka, które przejawia się tym, że on zaczyna posiadać ziemię. Błogosławieni pokorni, albowiem oni posiądą ziemię. I wiesz, i Bóg ma dla ciebie to błogosławieństwo. Bóg chce ludzi, którzy potrafią stanąć w prawdzie i powiedzieć, Boże, ja nie wiem, jak to będzie, bo ja tego nie potrafię. I to jest autentyczne. I ty musisz mnie poprowadzić, żebym ja mógł odziedziczyć to, co ty dla mnie masz. Wiecie, taki przykład, jak zakładaliśmy ten kościół, ja jako przykład pokory będzie teraz w ogóle niezły patent, no ale trudno, tak to sobie zapisałem, nie mam lepszego, może mi w trakcie jakiś przyjdzie, ale pamiętam, jak zakładaliśmy ten kościół, to po prostu im bliżej byliśmy daty założenia go, tym ja się coraz bardziej bałem. Ja myślałem sobie, ja się po prostu do tego nie nadaję. Ja nie wiem, jak to zrobić. Jak planowaliśmy, to była fajna wizja. Wizja powrotu do miasta, zrobimy to tak, to tak, a im czym bliżej było, tym ja bardziej się trząsłem. I w końcu to było tak nie do wytrzymania, że najpierw pojechałem do jednego brata, to był Harry Roberts, i mu o tym opowiedziałem, ale to mi nie wystarczyło. On powiedział, nie, no słuchaj, no jak z Boga, to wam się uda, to już spokojnie. Ja mówię, wiesz co, ale to już ja już nawet nie wiem, czy to z Boga, bo to już jest coraz bliżej i po prostu coraz więcej wątpliwości. Więc później rozmawiałem z Bogdanem Olechnowiczem o tym, im powiedziałem, i on mówi, o, chwała Bogu, mówi. Mówi, biada kościołom zakładanym przez pewnych ludzi. Ja mówię, ale co masz na myśli? A on mówi, wiesz, jak człowiek przychodzi, żeby poszerzać Boże Królestwo i on wie, jak je poszerzać, to marne królestwo będzie. Bo on jak już zacznie poszerzać, to on będzie tam po prostu, wiesz, panem, wójtem i plebanem w tym królestwie. On w momencie podboju zapomni o swoim Bogu. Będzie konkwistadorem, a nie poszerzającym Boże Królestwo. Wiesz, Boże Królestwo to jest miejsce, w którym Bóg rządzi. I nawet jeżeli my jesteśmy tymi, którzy poszerzają to Królestwo, nawet jeżeli my jesteśmy tymi, którzy wchodzą na ten teren i są tymi, którzy stawiają swoje stopy i przyjmują tą obietnicę, że gdziekolwiek postawisz swoje stopy, tam ci tą ziemię dam, to dalej musi być zachowany warunek króla, żeby to było królestwo. A warunek króla jest zachowany, jak ten, który poszerza to królestwo, poddaje się w pokorze Bogu i cały czas pyta o jego wskazówkę, co dalej robić. Wiesz, to jest tak jak z Jozuem, który podbijał ziemię obiecaną. On przychodził tam, ale on się pytał. Stanęli pod Jerychem i wiesz, czekali na Bożą wskazówkę. I Bóg im wreszcie powiedział, słuchajcie, zrobicie tym razem, to zrobicie tak. I wiecie, żadne z innych miast nie było podbite w taki sposób jak Jerycho. My chrześcijanie, my mamy świadectwo, Bóg coś zadziałał w naszym życiu, a my to bierzemy i my sobie, już wiem, jedziemy. Ministry, drukujemy ulotki, rozkręcamy służbę, my wiemy jak, dajcie pieniądze, my jedziemy. Wiesz, jeżeli nie ma w tym pychy, to jest wszystko okej. To Bóg będzie błogosławił to narzędzie, które Bóg nam daje. Ale jeżeli jest, to za chwilę będziemy widzieć, że ziemia nie jest przekazywana. Bo pokorni odziedziczą ziemię. Ci, którzy wchodząc na nowy teren, uznają dalej Bożą władzę. Wiesz, ja widziałem całe kościoły takie zakładane z takiej myśli, prostej myśli. Skoro ja się nawróciłem i ja poznałem Bożą prawdę, a zbór, który mnie zewangelizował, jest 20 kilometrów ode mnie, to Bóg chce, żebym ja założył kościół. Bo ja mam inną doktrynę, no nie będę chodził do kościoła katolickiego, tak? Albo na przykład zostałem zewangelizowany, nie wiem, w zborze zielonoświątkowym, tu jest baptystyczny w tym zborze, w tym mieście, no to jest, mnie oddziela doktryna, no ja wierzę inaczej, ja muszę mieć swój zbór. A tu jest za daleko i zaczynam swój zbór. Wiecie, i wiele zborów było zaczynanych, ja to tak nazywam, to jest taka metoda na po prostu bardzo sekciarska, można powiedzieć, na Świadka Jehowy. Doktryna mnie wyróżniła, ja uważam, że ja mam prawo do tego, żeby tutaj coś było. I wiecie, nigdy nie widziałem Bożego błogosławieństwa nad takimi społecznościami, w taki sposób zaczynanymi. Bo Kościół jest zaczynany w ten sposób, że Bóg mówi. Bóg przychodzi i On mówi w taki sposób, bardzo wyraźnie. Ja zbuduję Kościół mój. Nie my budujemy, nie budujemy dla siebie, nie budujemy swojego kościoła, nawet jego kościoła nie budujemy. Jesteśmy poza tematem. On sam sobie buduje kościół. I jeżeli pokorni mają, jeżeli Boży ludzie mają odziedziczyć ziemię, to muszą być pokorni. Czyli muszą uznawać władzę króla i robić rzeczy odważnie, ale w tym samym momencie ostrożnie, poprzez to, że otwierają się na to, a co Bóg mówi na ten temat. I wiesz, i Bóg będzie cię błogosławił, jeżeli ty uznajesz swoją niewiedzę. Jeżeli przychodzisz do Boga i modlisz się, tak jak Jezus nauczał swoich uczniów, bądź wola twoja, nie moja. I ja chcę poznać twoją wolę, żeby móc ją pełnić. Wiesz, bardzo, to jest bardzo mocne słowo, możecie wrócić, ono jest w internecie, Basi Rogowskiej przed wakacjami czy w lipcu ona je głosiła, kiedy powiedziała, że niestety zasmucające jest to, że Kościół wie, jak poszerzać Królestwo Boże. Że to jest zasmucające. Wiesz, ja w moim życiu chrześcijańskim widzę takie etapy. Najpierw był taki etap, że każdy pomysł był dobry. Czyli wow, można tak zrobić rzeczy dla Boga. I robiłem je. I niektóre nawet owocowały, ponieważ Bóg wiedział, że jestem małym Przemkiem i cieszył się i mówił, dobra, do przodu, hula i dusza. Tak jak ja się cieszyłem kiedyś, jak Przemek posprzątał pokój. Mówię, wow, jest Przemek, naprawdę. No, Przemek tak. Tato, posprzątałem. Szybciej niż Oliwka. Dopóki nie zobaczyłem, że wszystko jest pod łóżkiem. Więc jako ojciec się cieszyłem, wiesz. I miałem taki etap w swoim życiu właśnie, że każdy pomysł na służenie Bogu był dobry. Każdy. Pamiętam, jak Iza się nawróciła, kiedyś poszliśmy podręcznik jakiś pożyczyć od znajomych od matematyki czy jakieś notatki i po prostu ktoś tam sobie coś zażartował i pamiętam, jak Iza do niego wystartowała. A ty uważaj, pójdziesz do piekła. Że jak jesteśmy na nowo narodzeni, to Bóg różnych metod używa, bo On po prostu nas błogosławi i akceptuje. I to był taki etap, wiesz, ja musiałem go przejść, musiałem go przeżyć. Później był drugi etap, i to jest to, o czym Basia Rogowska mówiła, to był taki etap świadomości, wiesz, Biblii, Słowa Bożego. Więc ja czytałem Biblię i wszystko, co wyczytałem w Biblii, uznawałem za wolę Bożą dla mnie. Wiesz, i to możemy tak powiedzieć na takiej zasadzie. Czy Bóg nie chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni? Tak, taka jest prawda. Jestem świadomy tego celu, że Bóg chce, aby ludzie byli zbawieni. Więc będę realizował ten cel. Ale to był drugi etap. To był wyższy etap, ponieważ On już mnie zwracał do Słowa, że słuchania Jego woli w Słowie, ale wiesz, to też nie działa. Ponieważ jest prawda taka, że Bóg jest, działa konkretnie. On bierze konkretne osoby do konkretnych zadań. Nie bierze wszystkich ludzi do jednego zadania. Bóg wyznacza zadania. On po prostu dokonuje selekcji. Nawet kościołom nie daje takich samych zadań. Mówi, wasze namaszczenie, wasze powołanie jest inne. Róbcie to, bo to są wasze dary. I ja musiałem to zweryfikować, ponieważ tak rzeczy nie działy się. Mówiłem sobie, mamy kościół, kościół ma wzrastać. I koniec. Tak jak to kiedyś, żeśmy się później też żartowali sobie z pewnego pastora. Takie wierzący stali przy klombie i tam tulipany były takie uwiędnięte, takie jakieś niepodlane. I tak patrzyli, tam, szkoda, szkoda. A on mówi, jakby nasz pastor tu był, to by powiedział, te tulipany mają kwitnąć. Ja myślimy dużo radości. Jak to słyszałem, śmiałem się, bo to nie ja byłem tym pastorem, tylko jakiś inny. Ale wiesz, później jak wzrastam duchowo, to ja widzę, że ja dokładnie miałem takie same podejście czasami. Mam kościół, kościół ma rosnąć. Wiesz, a dzieje apostolskie mówią, że sam Duch Święty przeszkadzał apostołom w głoszeniu Słowa Bożego. Czyli to, że my znamy generalnie Słowo Boże, znamy generalnie, co Bóg chce zrobić, wcale nie znaczy, że będziemy pełnić wolę Bożą. My musimy pójść dalej i musimy pójść do tego miejsca, błogosławieni, pokorni. To znaczy, że ja teraz mam dystans do moich wszystkich świetnych pomysłów na tamtym etapie. I jak to działało, jakie mam doświadczenia życiowe. Muszę mieć trochę dystansu również do generalnych celów Słowa Bożego, bo teraz pytanie jest, gdzie mnie Bóg w tym planie widzi. Czy on chce, żebym ja się modlił, czy on chce, żebym ja głosił Słowo. Niektórzy, którzy mają głosić Słowo Boże, tak się boją głosić Słowo Boże, że się ciągle modlą. I mówią sobie, haha, mamy się modlić, tak Słowo pokazuje. A Bóg mówi, nie, nie głosicie, bo się boicie, znaleźliście sobie modlitwę, żeby się modlić. A do innych mówi, a wy się módlcie, a im się nie chce. Oni wolą po prostu raz na tydzień sprzedać świadectwo swojemu znajomemu, wiesz, przyjść do kościoła, coś tutaj, bo się boją, że zginą w tej komorze modlitewnej. A może to dla nich jest właśnie. Rozumiesz? Czasami to właśnie działa tak, dokładnie jak Aaron głosił tydzień temu. Że dopiero tak zaczyna działać, kiedy my się w tym odnajdujemy i widzimy to. Okej. Dobrze, więc błogosławieni, pokorni, albowiem oni posiądą ziemię. Amen. Nasze uzależnienie od Bożego planu sprowadza na nas błogosławieństwo. Stajemy w pokorze i mówimy, Boże, pewne rzeczy wiem, ale nie wiem wystarczająco. Ja muszę szukać Ciebie. I to przynosi błogosławieństwo do naszego życia. Halleluja. Tak jak głosił Gienek na obozie. On mówił o apostole Pawle, liście do Filipian. Mówił, że wszystko uznaje za śmieć. Wiesz, pewne rzeczy my nie musimy uznawać za śmieci, to są śmieci. Zaczynają śmierdzieć, bierzesz w domu po prostu i wyrzucasz do zsypu, do kosza na śmieci, bo to po prostu ci bałagani. Ale jest wiele rzeczy w domu, które są śmieciami. To jest po prostu jakiś tam sweterek sentymentalny, który po prostu nie możesz go wyrzucić i co rok go pierzesz i wkładasz z powrotem do szafy. I musi nadejść dzień, że go uznasz za śmieci. Albo może mężczyźni mają swoje pudełko śrubek. Ja mam takie pudełka, trzy pudełka śrubek, które przejąłem po moim ojcu. A mój ojciec przejął po swoim teściu. Jak rozkręcam takie śrubki, to czasami jestem zafascynowany. Mówię sobie, jejku, takich gwintów, takich podkładek, to już nikt dzisiaj nie używa. I są pewne rzeczy w naszym życiu duchowym, które my musimy uznać za śmieci. Bo one nie wyglądają na śmieci, one wyglądają na rzeczy, które się przydadzą, wyglądają rzeczy wartościowe, przypominają nam o pewnych rzeczach, ale w realizacji Bożego planu posiadania ziemi nie będziemy błogosławieni. My musimy uznać pewne rzeczy. A to dopiero robimy, kiedy my w pokorze stajemy przed Bogiem i mówimy, Panie, po prostu czysta karta. Gdzie mnie dzisiaj posyłasz? Każdy kierunek geograficzny, zgadzam się. Wschód, zachód, północ, południe. Po prostu ja się zgadzam. Jak to będzie? Ja się zgadzam. Kiedy to będzie? To będzie dzisiaj, jutro, pojutrze, za 10 lat? Ja po prostu to przyjmuję, bo ja chcę z Twojego planu. I Bóg wtedy przychodzi i mówi, to jest miejsce, które będę błogosławił. To jest materiał na błogosławieństwo. To jest naczynie gotowe do błogosławieństwa. Halleluja. Dobrze, jedziemy dalej, bo nie zdążymy. Szósty wiersz. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Wiesz, to też możesz rozpoznać, bo my to wiele razy łapiemy się z takim czymś w życiu, że po prostu jest brak po prostu zadowolenia. i wiemy, że on jest związany z tym, że nie jest dobrze. To może być łaknienie sprawiedliwości w swoim własnym życiu, to może być łaknienie sprawiedliwości w swojej rodzinie, w swoim domu, dzieci, to może być łaknienie sprawiedliwości w swoim kościele, że to by mogło być wszystko lepiej, bardziej po Bożemu. I wiesz, i teraz ty masz wybór, ty możesz zachować to łaknienie w sobie i będziesz błogosławiony. A możesz to łaknienie zagłuszyć. Słyszałem o człowieku, który po prostu był w swoim kościele i po prostu i widział pewne rzeczy, które mu się nie podobały. I po prostu żył z tym. Najpierw to trawił, ale później doszedł do takiego miejsca, że zaczął się dzielić z kimś innym tym. To nie był nasz kościół, to było daleko stąd. I w pewnym momencie doszedł do takiego miejsca, słyszałem od przyjaciela, bo to jest też mój znajomy, który słyszał od niego, że on powiedział w pewnym momencie do niego tak, mówi: słuchaj, ja to w kościele przychodzę i robię swoje. A mówię, ale co się na tym mówi? Już się nie karmię, już przestałem wpływać na to, co się dzieje, poddałem się. Mówię, ale to czemu? Może ty powinieneś wyjść z tego kościoła albo modlić się, żeby to się zmieniło? A on mówi: nie, już mam dosyć. I to mnie bardzo zasmuciło, bo to jest miejsce, w którym odchodzi błogosławieństwo od życia człowieka. Łaknienie sprawiedliwości, pragnienie sprawiedliwości, pragnienie Bożych rzeczy, to jest dar od Boga i to jest coś pięknego, na co może przyjść Boże błogosławieństwo. Jeżeli człowiek przechodzi do miejsca, zarzuca się jakimś duchowym fast foodem, żeby tylko zapchać to łaknienie, bo wiesz, łaknienie można różnymi rzeczami zaspokoić, a w tym momencie coś tracisz w swoim życiu, tracisz Boże błogosławieństwo. Wiesz, ja miałem taką podróż kiedyś, sentymentalno-konieczną, bo musiałem pojechać meble mojej mamy, która się wyprowadziła do Poznania, zabrać z Elbląga. I w międzyczasie musiałem jeszcze odwiedzić dwa inne miasta, miałem taką podróż. I wiecie, byłem bardzo zmęczony w samochodzie. Taki po prostu, wiesz, skołowany. Ale dziś tęskniłem w tym za Bogiem. I tak włączam sobie radio. Jedna stacja, druga, trzecia, nic sensownego. Szukam jakichś kaset, trzymam, włączam, nic mi nie smakuje. Nic mi nie smakuje, ale muszę jechać dalej. I wiecie, i w środku tej podróży mówię, będę śpiewał dla Boga. I to było, błogosławieństwo było, że nikogo ze mną nie było, bo nie byłby błogosławiony w czasie tej podróży. Ale powiem wam, to było niesamowite dla mnie przeżycie. Ja przez 300 kilometrów śpiewałem dla Boga. Wszystkie pieśni, które znałem, wyśpiewałem i zacząłem komponować własne. Słuchajcie, jak dojechałem do domu i otwierałem drzwi od samochodu, to miałem wrażenie, że tam taki świecący pył radioaktywny wyszedł przez drzwi, jak otworzyłem. Rozhermetyzował się pojazd kosmiczny. Jakby chwała Boża razem ze mną wyszła stamtąd. A wiecie, ale przyczyna była taka, że w tym miejscu łaknienia Boga, głodu duchowego, ja nie zarzuciłem to czymś tam. Tylko ja po prostu uznałem to, że to jest coś, co jest od Boga. To jest dobra rzecz. I poszedłem we właściwą stronę. Jezus mówi: błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Wiesz, w zborze, który się przyczynił do mojego nawrócenia, po moim nawróceniu tam chodziłem i na początku jako nowy nawrócony w ogóle nie zdawałem sobie sprawy z kondycji tego zboru. Przychodziłem, siadałem w pierwszym rzędzie, później się dowiedziałem, że to jest rząd zarezerwowany dla starszych akurat w tym zborze, więc później się zorientowałem, dlaczego oni tak dziwnie zawsze na mnie przychodzą, ale nikt mnie nie przeprosił jakoś, nie powiedział: uciekaj młody do tyłu, tylko tak siadali obok mnie, tak. Ja mówię: chwała Bogu, bracie. A oni tak: chwała, chwała. Wiesz. Kiedyś się spóźniłem na nabożeństwo, wiesz, trafiłem na strych, bo tam był taki chór. Wszedłem, byłem totalnie zgorszony. Tam młodzi goście z gazetami siedzieli. Wiesz, z jakimiś po prostu grami. Dwóch w karty grało. A ja się dopiero co nawróciłem. Myślę sobie: Jezu, co to jest? Byli młodzi ludzie, którzy musieli przyjść do zboru, bo ich rodzice przyszli. I wiesz, więc po jakimś czasie zaczynam orientować się w kondycji tego zboru. Ale wiesz, jak patrzę z perspektywy czasu, to pamiętam, że tam byli ludzie, którzy zawsze się modlili w tym zborze. Bo zawsze jak przychodziliśmy i nabożeństwo się zaczynało, to byli ludzie, którzy ostro jechali w modlitwie. Wiesz, zbór był ubogi, miał ubogi wystrój, ubogie uwielbienie i ubogą młodzież na chórze. I wiesz, czasami też ubogich starszych. Ale wiesz, to byli ludzie, którzy... Światło zgasił? Byli ludzie, którzy po prostu szukali Boga. Wiesz, później po latach się zastanawiałem i sobie myślę, przypomniałem sobie takie modlitwy. I pamiętam, że jak ja tam zacząłem przychodzić jako jedna z pierwszych osób, to tam słyszałem takie wołanie do Boga: Boże, prosimy Cię o młodych ludzi, bo my umrzemy. I my odchodzimy z tego świata. I to wiesz, te babcie takie w chustkach, jacyś dziadkowie na laskach. I oni tak wołali do Boga. Później sobie pomyślałem, myślałem sobie: Boże, to był po prostu dar. Bo być może te właśnie wołania ludzi, którzy już, którym życie się kończyło, którzy byli w zborze, który nie był w dobrej kondycji duchowej, zachowali łaknienie sprawiedliwości i wyrażali je swoimi modlitwami. Droga do wież, droga jest droga dla nas. Bóg cię może błogosławić powołaniem wstawienniczym, jeżeli zachowasz łaknienie sprawiedliwości i głodu. Wtedy to ci da siłę do modlenia się i przyjdzie błogosławieństwo na ciebie przez twoje wstawiennictwo. Wstawiennik, który nie zachowuje łaknienia sprawiedliwości, jest żadnym wstawiennikiem. Więc jak czytamy księgę Nechamiasza, jak do niego dotarła informacja, że mury Jeruzalemu są zburzone, to tam jest powiedziane, że gościu wymiękł na parę tygodni. Fioletowy, siny, zaczął pościć, a że był pod czaszem i przychodził do króla, podawał mu jedzenie, którego wcześniej sam spróbował, więc król natychmiast to zauważył. Rozumiesz, bo dla króla było ważne, co on wcześniej jadł, tak? Przychodzi jakiś blady Nechemiasz, zielony, płaczący. Mówi, człowieku, coś ty jadł. Ty chory jesteś, on go tam zapytał. A Nechemiasz mówi, nie, ja po prostu dotarła do mnie informacja, co dzieje się z Jerozolimą i po prostu zobacz. Jestem po prostu cieniem człowieka. To był duch wstawiennictwa, to było łaknienie i pragnienie sprawiedliwości. Kiedy zetknął się ze złą wieścią, to wpłynęło na niego i spowodowało, że on poszedł w stronę postu i modlitwy. I ty możesz być używany przez Boga, jeżeli nie będziesz zagłuszał łaknienia, które jest w tobie, które jest zrodzone w tobie. I to może być tak samo, jak powiedziałem tam wcześniej, ubogich w duchu, tak? Możesz skręcić do kościoła i się modlić, a możesz pójść na imprezę. Możesz siedzieć w domu i być tym łaknieniem i mówić sobie, Boże, muszę coś zrobić. Kalambury, skrable, domino, wojownicy katanu, po prostu znajomi, telewizor, wideo, film, na miasto! Zwariuję, co jest z moim życiem? Koleżanka z chłopakiem na randce po prostu. Kumple mnie opuścili, wszyscy się ożenili, zostałem sam. Może Bóg do ciebie mówi. Nie roń łez, bracie, nie roń łez. Jest błogosławieństwo dla ciebie, ale to będzie później, przy patriarchach dopiero. Okej. Okay. Błogosławieni, którzy łagną. Dobrze, siódmy werset. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Wiesz, jak opowiadałem o tych dwóch kumplach, o tym kulowym bracie z Biblią, który dzisiaj ćwiczy jakieś wschodnie sztuki walki, to też jest... Są inne świadectwa ludzi, którzy byli miłosierni. Znam takiego przyjaciela, który na wiosnę wrócił do Boga po ponad 10 latach bycia w zupełnych malinach. I wiesz, wrócił... Po prostu przeżył pokutę w łzach. Spotkałem się z jego żoną. Jego żona bardzo wdzięczna, żeśmy się z nim skontaktowali. Po prostu niesamowita przemiana. I wiesz, i po tym jak on teraz wrócił do Boga, ludzie zaczęli sobie, rozmawialiśmy, siedzieliśmy z nim i rozmawialiśmy, i ludzie zaczęli go sobie przypominać z czasów, kiedy on żył wcześniej z Bogiem. I wiecie, i dla mnie to było fascynujące, bo ludzie zaczęli o nim mówić tak. Mówili, o, on zawsze był porządny człowiek. O, on z każdym porozmawiał. Ja pamiętam go. On, dla niego nie było ludzi obojętnych. I ktoś powiedział, a pamiętacie, jak on stał na przystanku i jak były śmieci rozrzucone wokół kosza? Mówi, no, on je po prostu brał i po prostu wrzucał do tego śmietnika. I tak sobie go zaczęli przypominać. No i mówią, no i on miał taki sweterek, miał długi. A ktoś mówi, no, a jak dzielił się Słowem Bożym, to nigdy nie krzyczał. Zawsze tak pomału, spokojnie, wiesz. I to był taki człowiek, który, wiesz, muchy by nie skrzywdził, a tym bardziej człowieka. Wiesz, jak czytałem to, miłosierni, albo oni miłosierdzia dostąpią, to sobie pomyślałem właśnie, to jest miejsce błogosławienia twojego życia. Ty zasiewasz swoim miłosierdziem, wyrozumiałością dla innych ludzi, miłosierdzie góruje nad sądem. Swoją właściwą postawą wobec innych ludzi, ty zasiewasz swoją przyszłość. Bo przyjdzie dzień, w którym być może tobie się noga podwinie, albo zabraknie ci czegoś, albo podejmiesz złą decyzję i wtedy Bóg będzie mógł ciebie pobłogosławić mocno. Ja wiesz, jak myślę o tym konkretnie bracie, który wrócił do Boga, to sobie myślę, że on po prostu zasiał swoje drugie nawrócenie. Wtedy, kiedy był po swoim pierwszym nawróceniu. Kiedy miał bardzo, był wyczulony na innych ludzi. Czasami to my nawet uważaliśmy, że on był przewrażliwiony. Taki delikates. W sensie delikatny, nie. Nie francuski piesek. Okay? Więc miłosierni miłosierdzia dostąpią. Siali miłosierdzie we właściwym czasie, będą je rządzić we właściwym czasie. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Wiesz, jest tak, że Bóg ma takie okna w czasu, kiedy musi coś powiedzieć do Kościoła. Musi. I wtedy, powiem ci, on użyje osła. Nawet pastora wtedy Bóg może użyć, żeby przemówić do Kościoła. To jest taki czas, że Bóg ma strategię, wie, co wydarzy się za miesiąc, za rok, ma konkretnych ludzi i wtedy wkłada, albo jest w Kościele ktoś kluczowy dla niego, wtedy on weźmie człowieka, który w ogóle nieświadomy jest i on stanie się jego ustami. Będzie prorokiem, będzie wizjonerem, ale to są wyjątkowe sytuacje. Generalnie sytuacja błogosławieństwa, polegająca na tym, że można Boga dotknąć i można Go oglądać, jest dla tych, którzy zachowują swoje czyste serce. I powiem ci, ja też w moim życiu, jak patrzę przez lata wstecz, to widzę ludzi, którzy słyszeli Boga, którzy widzieli Boga i którzy mówili o tym. I wiesz, zawsze to było tak, że to byli ludzie, którzy decydowali się na zachowanie swoich serc czystymi. I to jest błogosławieństwo, zachowywać swoje serce absolutnie czystym. Od złych myśli o innych ludziach, od złych myśli o sytuacjach, od nieprzebaczenia, o rozgoryczenia, od osądu, ale naprawdę uniżać się przed Bogiem i mówić: Boże, zabierz to wszystko, zabierz to wszystko, zabierz to wszystko. Wiesz, mieliśmy też takiego przyjaciela, który właśnie takie rzeczy przeżywał. On po prostu, byliśmy na spotkaniu i wiesz, i on po prostu, on na przykład padał na spotkaniu i całe spotkanie był nieprzytomny. Po spotkaniu go podnosiliśmy i on mówił, co widział. I był tym tak poruszony. I my po prostu, wiecie, i my go traktowaliśmy jak świętego. Ale to nie było tylko spowodowane tym, że on po prostu tę wizję miał. Ale on w tym czasie był właśnie taki oddzielony dla Boga. Że spotkałem się z nim niedawno. Mówię, co czytasz? Czytam książkę, jakiś tam Francuza czyta książkę. 10 stopni ku pokorze. Ja mówię, no i jak ci idzie? Mówię, od 2 miesięcy czytam 3 rozdział. Ja mówię, ale co, nie możesz go przeczytać? Mówi, nie, już go przeczytałem kilka razy, ale nie mogę, normalnie otwieram 4 rozdział i on nie jest dla mnie, nie zaliczyłem 3. Ja sobie myślę, ale gość czyta 10 stopni ku pokorze, prawdziwej pokorze, doszedł do 3 stopnia i nie chce czytać następnego, ponieważ widzi, że nie zaliczył 3. To znaczy, on go przeczytał, ale on widzi, że to nie weszło do jego życia. Ja mówię, też, a on mówi, nie jestem godny, żeby czytać 4 rozdział. Ja patrzyłem na niego, mówię, normalnie, gościu z księżyca, normalnie. Takich mieć w kościele tylko. Wtedy można być pyszałkiem, a wszyscy inni i tak święci. Sobie żarty robię. Ale tu jest powiedziane, że błogosławieństwo jest nad takimi ludźmi, którzy walczą o to, żeby czyste serce swoje zachować. I którzy nie są po prostu takimi ludźmi, którzy po prostu mówią, wiesz, jak oni mi... Czemuś ty mu tak odpowiedział? A, bo on mi tak powiedział. Usprawiedliwione. Ale ludzie czystego serca, którzy są w stanie głębiej pójść. Dobrze. I teraz kończymy tą listę. 9 wiersz. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi nazwani będą. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Boże. Błogosławieni jesteście, jeśli wam zło rzeczą, prześladować was będą, kłamliwie mówić na was będą wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się, weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Halleluja. Wiesz, jest wiele sposobów, jak można cierpieć dla sprawiedliwości. Tak sobie myślałem. Jedną z takich cierpień jest to, że na przykład zostajesz w kościele. No, naprawdę. Taką myśl miałem. Rozmawialiśmy z pewnym bratem, który w tej chwili zajmuje się taką, chce rozkręcić taką służbą poszukiwania ludzi, którzy z różnych powodów odeszli z kościoła. Zrobił sobie statystykę, wyszło mu, że to są po prostu tłumy ludzi, którzy przeszli przez kościół, narodzili się na nowo, przeżyli chrzest z Duchem Świętym, byli ochrzczeni w wodzie, a później jakaś sytuacja w życiu nastąpiła, która spowodowała, że dzisiaj ich nie ma. I na przykład, nie wiem, zgrzeszyli, nie potrafili sobie wybaczyć, zostali zranieni w kościele, albo niezrozumieni, albo zgorszyli się i dzisiaj ich nie ma. I on mówi, chce zbudować taką służbę odzyskiwania tych ludzi. Nie dla kościoła, który może ich stracił, ale w ogóle dla królestwa, że mogli wrócić do Boga. Wiecie, wizja jest świetna. I rozmawialiśmy o tym, on to malował, ten obraz. Dla mnie ojcowska wizja, wiesz. Powrót do domu ojca, na zasadzie, wiesz, żeby... Ale kiedy on to mówił, to wiecie, ja jako pastor, człowiek, który zawsze był w kościele i jakby z innej strony tej siatki, tego płotka rzeczy widzi, sobie pomyślałem, że dla niektórych ludzi pozostać w kościele to jest prześladowanie. bo sobie myślą tak, wszyscy już sobie poszli, co ja tutaj robię? Tak, taka może być myśl. Ja miałem takie myśli, kiedy na przykład widziałem, że jeden pastor, który służył Bogu, z którym byliśmy blisko, machnął ręką, zaczął biznes. Drugi też, trzeci coś tam innego. I sobie myślałem, ja jako pastor myślałem, co ja tutaj robię? Mam tyle samo powodów, żeby machnąć ręką. Tak samo mam niewygodnie. Amen? Mogą być różne sposoby cierpienia dla sprawiedliwości, polegające tylko na tym, że pozostajesz w miejscu, w którym po prostu masz pozostać. Okej, a teraz krótko o patriarchach. 19 po. Przeczytam wam tylko. Abraham. I rzekł Pan do Abrahama, wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. To dla ciebie, bracie, który przed chwilą byłeś zasmucony bardzo. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił. Błogosławieństwo Boże przychodzi dla ludzi, którzy spełniają taki właśnie warunek, że są gotowi opuścić coś i wejść w nowe. Tam jest błogosławieństwo. I to nie jest tylko o facetach, którzy są gotowi się ożenić. Ale to jest o wielu różnych dziedzinach życia. Po prostu wiesz, my jesteśmy tak związani naszą codziennością, tym po prostu takim pędem nadanym, inercją nadaną po prostu naszemu życiu, że bardzo ciężko nam jest rozpoznać, że Bóg mówi, zostaw to, a wejdź w nowe. I Abraham, Bóg mówi, będę ci wtedy błogosławił, jeżeli to uczynisz. Nie, zresztą właściwie mu powiedział, że będę ci błogosławił, ponieważ uczyniłeś to. Nie, uczynisz to i będę ci błogosławił. Okej. Teraz do Abrahama powiedział też tak, to jest 22 rozdział 1 Mojżeszowej, 16. Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, będę ci błogosławił. Boże błogosławieństwo przychodzi do nas, kiedy my mówimy, dobrze Boże, będzie tak jak Ty chcesz. I w posłuszeństwie oddajemy to, co On chce. Wtedy przychodzi błogosławieństwo do naszego życia. Izaak, 1 Mojżeszowa, 26 rozdział, 2 wiersz. Wtedy ukazał się Pan i rzekł, nie chodź do Egiptu, ale mieszkaj w kraju, o którym ci powiem. To jest po prostu piękne, wiesz. Egipt to zawsze jest po prostu rozwiązanie. To jest zawsze pomyślność, to jest zawsze Nil niosący muł i żyzna ziemia. To jest Egipt. I my mamy tych Egiptów po prostu oferty wszędzie. Last minute do Egiptu. I to nie są po prostu turystyczne, to są po prostu każdego dnia. Jak skręcić, jak pozbawić się standardów, jaki kompromis popełnić. To jest powrót do Egiptu. A Bóg mówi, jest głód w tym kraju, w którym mieszkasz, jest ciężko, ale nie idź do Egiptu, pozostań pomimo głodu i suszy w tym kraju. I Bóg mu mówi, mieszkaj jako gość w tym kraju. Wiesz, to była dla niego walka, bo on mówił, tam to będę mógł być mieszkańcem i będę prosperował, a tutaj... To jest mój koniec. A Bóg mówi, tak, to jest twój koniec, nawet nie będziesz miał własnej ziemi, bo ona jest dopiero obietnicą, ale mimo tego, że będziesz gościem, bądź gościem. Nie chcę być gościem. Nie chcę wynajmować całe życie. Nie chcę w namiocie całe życie jak Beduin. A Bóg mówi, bądź w tej ziemi, pozostań gościem i bądź gościem. Amen. I będę ci błogosławił. I dlatego z Izaaka był niezły gość później. Bo zdecydował się być jego gościem. Później do Izaaka powiedział też tak, 26-24 wiersz. W tej nocy ukazał mu się Pan, mówiąc, ja jestem Bóg Abrahama, ojca twego, nie bój się, bo ja z tobą i będę ci błogosławił. Amen. Jeżeli jesteś z Bogiem, to masz wszystko. Jeżeli masz Jezusa, jesteś w miejscu błogosławieństwa. Amen. To wystarczy tobie. Jesteś z Panem i masz wszystko. Nie będę rozwijał tego. Ostatni werset Bóg powiedział do Izraela. Druga Mojżeszowa 20-24. I uczynisz mi ołtarz w ziemi i ofiarujesz na nim twoje całopalenia i twoje ofiary, pojednania z owiec twoich i z bydła twego. Na każdym miejscu, na którym nakażę ci wspominać imię moje, przyjdę do ciebie i będę ci błogosławił. Więc Bóg mówi do Izraela, będziesz mnie uwielbiał. Będziesz mi ofiarował uwielbienie, będziesz mi ofiarował modlitwy. I w tych miejscach przyjdę do ciebie i będę tobie błogosławił. Amen. Wczoraj mieliśmy właśnie ten z kolegami się spotkaliśmy. Było wiele tematów, wiesz, do modlitwy. O to się modliśmy, o tam jakiś przyjaciół. Ale powiem ci, czułem, że moc Boża zstąpiła na nas, jak zaczęliśmy Bogu dziękować. To jest po prostu zupełnie niesamowite. I wiesz, i Bóg będzie tobie błogosławił wtedy, kiedy postawisz siebie w miejscu dziękczynienia Bogu, dziękowania Mu za to, co masz. Kiedy powstaniesz z miejsca przykurczu takiego życiowego, tego nie ma, tego nie ma, tego nie ma, tu mam brak, i powstaniesz, wyprostujesz się i zaczniesz oddawać Bogu chwałę za to, co ci uczynił, będziesz dziękował Mu za to miejsce, w którym cię postawił, tak jak Bóg mówi, że w każdym miejscu, w którym cię powstawię i w którym cię wskażę, będziesz mi oddawał ofiarę, będziesz oddawał mi dziękczynienie. Wtedy Bóg mówi, przyjdę do ciebie i będę ci błogosławił. Amen. I to jest po prostu nasze życie. Więc wiesz, możesz modlić się o błogosławieństwo, Panie, daj, 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 a możesz zgodnie z tymi wszystkimi przykładami, które dałem z 5 rozdziału Mateusza, z życia patriarchów, po prostu możesz zrozumieć, że jest miejsce, w którym błogosławieństwo już czeka na ciebie i nie odrzucisz tego miejsca i będziesz świadomie wchodził w to miejsce. Amen. I tam jest błogosławieństwo dla ciebie. Amen. Wstańmy. Iza? Błogosławmy Izę wszyscy. Panie, błogosławimy Izę. Halleluja. Panie Jezu, dziękuję Ci, że Ty masz dla nas błogosławieństwo i ono jest blisko nas, Panie. Ty jesteś blisko nas i błogosławieństwo bliskie jest nas, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że możemy go nie odrzucać, ale możemy go przyjmować przez to, że pozostaniemy w warunkach bycia błogosławionymi. Że wejdziemy w to miejsce poprzez posłuszeństwo i nie wyjdziemy z tego miejsca, które jest miejscem błogosławieństwa. Panie, wielbimy Cię za to, że jesteśmy tym, kim jesteśmy i że jesteśmy w tym miejscu w życiu, w którym jesteśmy. Panie, wielbimy Ciebie za okoliczności naszego życia, w których jesteśmy. Wielbimy Ciebie za emocje, które nam teraz towarzyszą. Panie, oddajemy Tobie chwałę. Jesteś potężnym Bogiem. Panie, wielbimy Ciebie. Zacznij, złóż Bogu teraz ofiarę z głośnym dziękczynieniem. Złóż Mu ofiarę głośnego dziękczynienia. Oddaj Bogu ofiarę głośnego dziękczynienia. Halleluja, Panie, dziękujemy Ci za to, że jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. Że mamy to, co mamy, Panie. Że jesteśmy umieszczeni tam, gdzie jesteśmy umieszczeni. Panie, składamy Ci dziękczynienie i oczekujemy Twojego poruszenia przez nasze życie. Twojego przebudzenia przez nasze życie. Panie, chcemy zobaczyć Twoją rękę. Chcemy zobaczyć Twoją moc. Dlatego nie chcemy uciekać z miejsca błogosławieństwa. Panie, nie chcemy wychodzić z miejsca błogosławieństwa. Sierdiore mene giro la obreleja. Sierdiore mene zira la zera laja. Sierdiore kere zera laja. Ore beshiro la mere le zera laj. Sierdiore kere le zira laj. Halleluja. Derdio me gira la. Orbesei, cordesei, jombre kere mesira laia, bendri sodre le gidra lai, ore mesiro la mesera laia, berdicore mesiro lai, sherdiore sera lai, beriore sera le kemenei, beriore kere sera laia, ore besi. Halleluja, Panie, Ty mówisz, że bezsilnemu, halleluja, dajesz moc w obfitości. Halleluja, słabemu dajesz moc w obfitości. Panie, ja wołam do Ciebie teraz, za każdą osobą, która właśnie czuje się w tym miejscu, pozbawiona sił, pozbawiona mocy. Panie, przyjdź ze swoim błogosławieństwem. Panie, nie przychodź do tych, którzy myślą, że są pozbawieni mocy, ale przyjdź do tych, którzy uznają to, że są pozbawieni mocy, którzy rozpoznali swoje złamanie, rozpoznali swoje cierpienie, rozpoznali swoje łaknienie, rozpoznali swój głód. Ojcze, proszę Cię, którzy stanęli w pokorze. Ojcze, ja modlę się w imieniu Jezusa Chrystusa. Sierdiore kere bezira la meja. Sierdiore kere le zindra deja. Sierdiore kere le zira laja. Beriola mene le zira laja. Sierdiore kere sera laja. Panie Jezu, przyjdź. Sierdiore kere le zira laja. Sierdiore kere zera laja. Halleluja. Derdiore me sira la sira la sira la kimane shetro teja la sera laja. Sierdiore zedra la ubre le zidra la umara laira. Halleluja. Derdiome shidro de kira sera laja. Derdia setra laja. Halleluja. Derdiore ma sera laja. Módlmy się dalej, módlmy się i oczekujmy na Boga. Halleluja. Nie czekaj, że się nabożeństwo skończy, bo może się nie skończyć. Halleluja. Halleluja, żerdiora ubrele zidra la mesera laja. Panie, my oczekujemy na Ciebie, my szukamy Ciebie, Panie. My szukamy Ciebie, Panie Jezu. My szukamy Ciebie, Panie Jezu. O rebeshidro la kira mara la sedra la ubreleja, derdiore setra la maja. Sierdiore kerere sidra laja. Panie Jezu, przyjdź, Panie. Panie Jezu, wołamy do Ciebie, szukamy Ciebie. Panie, przyjdź. Panie, prosimy Cię, żebyś przyszedł. Aleluja, derdiora ma sedra la sedra la ubreleja. Żerdiro le kere le sedra le kere mesera laja. Żerdiore kere le zendra dere le zendra la sera laja. Żerdiore kere mesidro dere sedra la ubre sidra la mara laja. Sziora kere sinda damanaja la sera laja. Przyjdź, Panie Jezu. Panie Jezu, my oczekujemy na Ciebie. My chcemy być tymi, którzy posiądą ziemię, którzy będą rozszerzać Twoje królestwo, Panie. My oczekujemy naprawdę na Ciebie, Panie. Chcemy poszerzać Twoje królestwo, Panie. Panie, chcemy znaleźć się w miejscu warunków Twojego błogosławieństwa, Ojcze. Ojcze, ja modlę się, żebym ja mógł się znalazł, Ojcze. Tak jak się znalazłem w momencie, kiedy narodziłem się na nowo, Panie. Ja chcę pozostać w takim miejscu, Ojcze. Chcę pozostać w takim miejscu przed Tobą, Ojcze. W poszukiwaniu Ciebie, naprawdę. W tęsknocie za Tobą. W prawdzie o moim życiu. Sierdira le sedra la mereleja. O rebeshidro dere le kira ma sedra la merele sidra laja. Żerdiore kere le sinda de sera la meke shipote kere sejo. Sieriole kira ma sheto ke senda daja la kara manaja. Żerdiore kere le zindro dere seta ma shikoi. Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, Panie Jezu. Sierilo kere besetra temeneja la sera laja. Żerdiore kere le sinda de sinda de sinda da manaja. O rebeshidro dere le kere le sera laja. Żerdiore kere mesidro mesetra taja. Sierdira laja. Aleluja, Panie, chcemy Ciebie zobaczyć, dlatego daj nam czyste serce, Panie. Daj nam czyste serca, Panie, oddzielone od wszelkiego brudu, od wszelkiego zanieczyszczenia tego świata, Panie. Daj nam czyste serca, niezanieczyszczone naszymi złymi emocjami, Panie. Daj nam czyste serca, Ojcze, które mogą oglądać Ciebie. My chcemy Ciebie oglądać, Boże, my chcemy Ciebie oglądać. Chcemy widzieć Twoje dzieła, chcemy widzieć Twoje prowadzenie. Chcemy słyszeć Twoją zachętę, chcemy słyszeć Twoją wskazówkę. Co, gdzie, kiedy, jak mamy czynić, Panie, daj nam czyste serca. Sieriore kere besidro la mekesej laj. Oure besidro le kere besidra la meleja. Sieriore kere le zindo de sindra da manashera laja. Sieriore kere le zindra dere le zendra de sera laja. Berdiore mene zidro dere sedra la umesera laja. Ori kore sita kere sita teja. Sieriore kere le senda de sende me shiko. Alesi, 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 alesi. Ore besidro la mesedra laia derdiora laia. Heriore berele sidra la merele sidra laia derdiora sebreleia. Gerdiore kerele sedra la ubreleia. Gerdiore sedra la mereleira la zera laia. Gerdiore kerele sidra la mereleia la sera laia. Ore besidra la merele sedra laia. Gerdiore sedra la ubreleira la releira. Derdiore besidra la mene la sera laia. Sherdira la sedra laia laia. Aure besidra la sedra laia. Alleluia. Sherdiore sedra la mene laia. Auribane.
Okay, mam takie słowo od Pana. Wierzę, że jest taki szczególny czas nad nami. Szczególny czas, w którym Bóg, można powiedzieć, że przywraca nam nasze powołanie. Nie jako Kościołowi, ale jako każdemu z nas. I że to jest taki czas, kiedy Bóg mówi, że zawraca nas do miejsca naszego autentycznego powołania i przeznaczenia. I ja szczególnie mówię, Bóg powiedział mi, że to dotyczy ludzi, to, którzy już z Bogiem żyją długo. I którzy gdzieś po drodze zagubili się, czyniąc wiele rzeczy po prostu, dlatego że jest wiele rzeczy do czynienia. I wierzę, że to jest taki czas, kiedy Bóg Na nowo zbiera swoją armię, pogubioną armię. Armię, która gdzieś jest tam z tyłu, która bardziej zajmuje się kambuzem, która ma może gdzieś tam przyczepiony pochwę od miecza lub po prostu nosi strzały, ale niekoniecznie jest to całe uzbrojenie. Ja wierzę, że wielu z nas teraz się tak czuje, że po prostu jest wiele rzeczy, które mógłby robić i tak dalej, ale brakuje mu tego po prostu, że on chciałby wiedzieć, co on ma robić. Okay? Że on chciał odebrać od Boga po prostu, że ja mogę robić wiele, Boże, jak to jest w czasie wojny, ale ja, Boże, chcę wiedzieć, do czego Ty mnie przygotowujesz. Ja wierzę, że to jest taki szczególny czas Bożej odpowiedzi, w której Bóg zacznie bardzo wyraźnie mówić Tobie po prostu, co jest Twoim, po prostu, co jest Twoim tak. Co jest Twoim tak. Ja widzę otwarte niebo teraz. Niebo razem z aniołami, gdzie Boże po prostu aniołowie stoją i przygotowują. Ta sama wizja, którą miałam na wiatrołapie, ona do mnie wraca po prostu jak bumerang. Kiedy Bóg przemawia do nas i mówi, że to jest ten czas, kiedy Twoja zbroja jest przygotowana, kiedy rzeczy, które powinieneś nosić i są odłożone, są na nowo wkładane na Twoje ręce, na Twoje nogi, kiedy Bóg przywraca Tobie godność, kiedy Bóg przywraca Cię do miejsca Twojego przeznaczenia, miejsca Twojego powołania. Okay? Więc ja bym chciała, żebyśmy się jeszcze pomodlili i żebyście po prostu stanęli przed Bogiem. Jeżeli Ty potrzebujesz od Boga odebrać swoje tak, po prostu miejsce swojego przeznaczenia. Ja teraz nie mówię o kościele, o miejscu. To nie ma znaczenia. Teraz. Ja mówię o Twoim miejscu przed Bogiem, które Ty musisz odebrać. O miejscu Twojego wołania przed Bogiem. O innych. O miejscu niesienia Twojego przeznaczenia. Twojego właśnie tego... jak to powiedzieć, tego Twojego nieba, okay? Które Bóg Tobie przeznaczył. Okay? Jeśli to jest dla Ciebie, to ja mówię do Ciebie, żebyś Ty po prostu klęknął na prawym kolanie przed Bogiem, podniósł swoje oczy na niebo i po prostu zaczął brać od Boga to, co Bóg ma dla Ciebie. A jak nie, to się módl do Boga po prostu dalej. O tych, którzy powinni zająć swoje miejsce już teraz. Prawe kolano. Okay. Oraszi takara brama na keretio lara bata shira bama na kalaratia. Uriara brama na keretio lara braba takara shoto korotite lere premeneja. Uriara papa ta keretio loro promo na karatashi ta kalaratia. Uriata pata kalaratia ra brama na keretio lara brama naja. Uriata pata kalaratia rasha takaja. Panie, my dziękujemy Tobie za szczególny czas Twojego nawiedzenia. Za szczególny czas Twojego nawiedzenia, Panie. Dziękuję Tobie, Panie, że Ty nawiedzasz nas w snach, Panie. Że nawiedzasz nas w wizjach, Panie. Dziękuję Tobie, Panie, że nawiedzasz nas swoim przeznaczeniem, Panie. Dziękuję Tobie, Panie, że Ty nawiedzasz nas nawet w koszmarach nocnych, Panie. Kiedy przychodzisz i objawiasz nam prawdę, miejsca, w którym jesteśmy, Panie. Ja dziękuję Tobie, Panie, za ten szczególny czas. Czas, Panie, którym Ty, Panie, jeszcze raz odnajdujesz swoje skarby, Panie. Skarby poukrywane na całej ziemi, Panie. Ja dziękuję Tobie, Panie, za czas Twojego nawiedzenia. Dziękuję Tobie, Panie. Dziękuję Tobie, Panie, za nowe brzemię, które wkładasz do naszych serc, Panie. Ja dziękuję Tobie, Panie, za tych brzemiennych mężczyzn, za te brzemienne kobiety, Panie, które kiedyś powiedziały Tobie tak. Ja dziękuję Tobie, Panie. Ja dziękuję Tobie, Panie, za ten nowy czas nawiedzenia. Za ten nowy czas nawiedzenia. Czas Twojego przygotowania. Panie, ja modlę się, Panie, aby teraz na tym miejscu Twój płaszcz, Panie, Twój płaszcz, Panie, Twoje okrycie, Panie, zostały położone na plecy tych, których klęczą. W tym miejscu, Panie, aby mogli mieć Twoje odetchnienie, Panie, odetchnienie od, Panie, tych ciężarów, które noszą, Panie, od tego zagubienia, Panie. Ja modlę się o Twój płaszcz, Panie, płaszcz pokory, Panie, płaszcz ukrycia, Panie, ukrycia przed wrogami, Panie. My modlimy się o płaszcz przyniesiony przez wstawienników, Panie, który da tym ludziom czas odpocznienia, Panie, czas zebrania się, Panie, po wojnach, Panie, które toczyli, Panie, czas zebrania się pod zagubieniu, przez które przeszli, Panie. Ora ta pata sika ta kapa ta kelere toja szekelere propo to kolor tita la rapata tia oria ta pata kalara shite kelere toja shire bremene kere titelere proto shite jara bromo noja tere pete kere tita la rabrama na kalara tia oria rabrama na kere tita la rabrama na tia oria Yarabama na kara tia rabrama naya. Or Yarabama na kere tia rashata kalaratia. Or Yarabama na kala rashite keleretia. Or Yarabrama na kala rashite ya. Or Yatapata kala rashite kelereteya. Or Yarabrama na kala rashite ya. Panie, ja dziękuję Tobie za czas ludzi przełomu. Dziękuję Tobie, Panie, za powstanie ludzi przełomu, Panie. Za powstanie ludzi przełomu, Panie. Ja dziękuję Tobie, Panie, za czas ludzi przełomu, Panie. Ja dziękuję Tobie, Panie, za czas ludzi przełomu, Panie. Za czas ludzi przełomu, Panie. Za czas ludzi przełomu, Panie. Za czas ludzi ognia, Panie. Za czas ludzi ognia, Panie. Za czas ludzi mocy, Panie. Oriata pata keretoshi te keleretia. Oriarabama na kala rashite keretitaya. Oriarabama na keretia rapama naya. Oriata pata shikala ratia rabrama naya. Oriarabrama na titala rashoya. O tak, Panie, my przemawiamy teraz jako Kościół, Panie, do ducha zagubienia, do ducha zawstydzenia. Nie będziesz więcej namawiał Kościoła. Nie będziesz więcej udręczał Kościoła. Nie będziesz więcej panoszył się nad oblubienicą. My przemawiamy do Ciebie w Duchu Bożym. My przemawiamy do Ciebie w Duchu Bożym. My przemawiamy do Ciebie w Duchu Bożym. Nie będziesz więcej zaślepiał oczy oblubienicy. Nie będziesz więcej zaślepiał uszu oblubienicy. My przemawiamy do Ciebie w Duchu Bożym. Masz odejść z pola. 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 Dziękujemy Tobie, Panie, za oczy, które widzą wyraźnie. Za uszy, które widzą wyraźniej. Panie, my wołamy o widzących, Panie. My wołamy o słyszących, Panie. My wołamy o tych, których czas nadszedł, Panie. Aby powstali. Aby powstali. Aby powstali. Aby powstali. Aby powstali i ogłaszali nadchodzący czas. Aby powstali i ogłaszali nadchodzącą chwałę. Oshita pata kala rashoto korotita radia. Oriata pata kara shita kala radia.